Poseł do Parlamentu Europejskiego Patryk Jaki jest dziś naszym porannym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Panie pośle, piąty tydzień wojny w Ukrainie. Jaka jest dziś cena pokoju w Europie, zakończenia wojny z Putinem?
To jest pytanie rzeczywiście takie, no na ile rozumiem, jaką cenę jest gotowa zapłacić Europa, żeby zakończyć tą wojnę.
Tak, chciałabym nawiązać do chociażby tego, że Niemcy do tej pory nie zgodziły się na bojkot rosyjskiego gazu, nie dotrzymywały umowy w sprawie wyłączenia Rosji ze SWIFT, a tym samym forsują sankcje na Polskę. Czy to jest cena tego pokoju?
To jest tak, że rzeczywiście no, żadnej wojny nie da się prowadzić bez pieniędzy. Prawda jest taka, że jak to mówili mi ukraińscy posłowie, że nawet 40% budżetu, całego budżetu Rosji to jest energetyka i pochodne. No i tak się składa, że ogromną część tego budżetu przelewa codziennie Europa, Unia Europejska. Think Tank brukselski szacuje to, że dziennie Unia przelewa Putinowi na jego wojnę za energetykę właśnie około 600 do 900 milionów euro. Dziennie tyle Unia przelewa. No i jakby były szumne zapowiedzi rzeczywiście, że to zostanie wstrzymane, to znaczy, że Rosja zostanie wyłączona ze SWIFT-a, nie dokonano tego, dalej te pieniądze idą, miały być inne sankcje, no do tej pory ich nie ma. Rzeczywiście jedyne skuteczne sankcje są w tej chwili na Polskę, no bo to Polska ma zablokowane wszystkie pieniądze, również na te, również pieniądze na przyjmowanie uchodźców. No w Polsce już prawie 2 miliony Ukraińców. Erdogan swego czasu za trzymanie ludzi w namiotach na granicy otrzymał 8 miliardów euro. Polska do tej pory nie dość, nie otrzymała swoich funduszy strukturalnych, no to jeszcze nie otrzymała nic na pomoc uchodźcom. No i to trzeba sobie powiedzieć wprost, że ja uważam, że to jest po prostu ta cała akcja praworządność, to jest od dawna prowadzona wspólna akcja Rosji i Niemiec przeciwko Polsce, dlatego że oni chcieliby się podzielić wpływami w naszym kraju. I dlatego konsekwentnie opowiadały światu bajki na temat tego, że w Polsce jest problem z praworządnością. A w tym czasie, kiedy Niemcy i Francja forsowały te bajki o praworządności na temat braku praworządności rzekomej w Polsce, sprzedawały broń Putinowi, która dzisiaj jest wykorzystywana na Ukrainie, pomimo embarga od 2014 roku. No to tak to właśnie praworządnie wygląda. Dlatego po prostu my musimy się obudzić z tych iluzji, które były nam opowiadane, że jedyną drogą współpracy są Niemcy. Jedyną drogą, znaczy bezpieczeństwo może nam zapewnić tylko Unia, to znaczy Niemcy, które przecież obiecały Ukrainie 3000 sztuk broni, a wysłały tam 300 i twierdzą, że już więcej nie mają. No to są ludzie w Polsce, opozycja, Platforma Obywatelska, ogromna część ich mediów, które chciały oprzeć bezpieczeństwo nasze na Niemcach. My zawsze mówiliśmy, że dla nas droga to jest droga transatlantycka. Czyli no, jedyną projekcję siły, której boi się realnie Rosja na świecie, mają Stany Zjednoczone, ewentualnie Turcja, z którymi konsekwentnie próbujemy budować sojusze. Ja pamiętam, kiedy my budowaliśmy naprawdę świetny sojusz, udało się zbudować z prezydentem Trumpem, to wtedy politycy Platformy siedzieli i się śmiali, co wy tam do tego Trumpa, przecież mamy tutaj Niemcy. No dzisiaj już widać, dzisiaj już jak każdy odsłonił karty, widać, które diagnozy były trafne, a które nie.
Czy Europa, panie pośle, jest gotowa uniezależnić się od Rosji, od gazu? Bo słyszymy komentarze. Kanclerz Scholz mówi, że wojna wywołuje negatywne konsekwencje dla gospodarki i trzeba mieć tego świadomość. Po czym minister gospodarki Niemiec mówi, że gorzka wiadomość jest taka, że nadal potrzebujemy rosyjskiego gazu. Zatem powraca to pytanie, czy jesteśmy w stanie jako Europa uniezależnić się od rosyjskiego gazu? I w jaki sposób?
Znaczy, jeżeli chodzi o gaz, no to moglibyśmy go wyłączyć nawet za 3 minuty i nic by się nie stało, bo musimy pamiętać o tym, że są 3 stabilne źródła energii. Jest to gaz, atom i węgiel. Tylko problem polega na tym, że jeżeli zrezygnowalibyśmy z rosyjskiego gazu, no to musielibyśmy więcej postawić na atom, który Niemcy wykluczyli i ideologicznie zwalczali. Tak samo na węgiel, a to by oznaczało, że rola Polski by wzrosła, to znaczy Europa musiałaby już nie od Niemiec jako pośrednika kupować gaz, ale od Polski kupować węgiel. No i na to Niemcy nie chcą się zgodzić. Ale gdyby przyjąć wariant, o którym ja mówię, no to nie dość, że ceny wreszcie by spadły, by nie trzeba byłoby kombinować z tym gazem, którego przecież ceny podbija Putin, no to jeszcze w dodatku moglibyśmy pomóc Ukrainie realnie, odcinając Putina od pieniędzy i być może zapobiec wybuchowi III wojny światowej. No ale Niemcy nie chcą tego zrobić, bo musiałby się przyznać do błędu. Wszyscy musieliby się przyznać do błędu, ta cała chodnia klasa polityczna, która forsowała Zielony Ład, twierdząc, że dzięki temu obniży tam emisję CO2 o 1% w Europie w przeciągu lat. Tymczasem wojna wygenerowała dużo więcej tego CO2 i w ogóle Putin się nie liczy przecież z tymi, to dziedziną, której nikt się nie liczy z tak zwaną zieloną polityką. Dlatego no niestety jakby ta cała polityka od koncepcji geopolitycznych, po koncepcje energetyczne, ale również po koncepcje aksjologiczne, ona cała zbankrutowała w Europie i potrzebne jest po prostu nowe otwarcie, jeżeli chcemy powstrzymać trzecią wojnę światową, która przecież ciągle nad nami wisi.
Panie pośle, wyliczył pan, że od 600 do 900 milionów euro kosztuje nas ta wojna. Unia Europejska potrzebuje dziś komisji śledczej, o czym pan wspominał w trakcie wystąpienia w Parlamencie Europejskim?
To znaczy tak, no, to nie ja wyliczyłem, tylko think tank brukselski, jeden z największych wyliczył, że...
Jasne, a pan przypomniał.
Kosztuje, tak, gaz, tak, że tyle kosztuje gaz, bo oczywiście wojna kosztuje nas dużo więcej, dlatego że my musimy teraz wydawać pieniądze na zbrojenia, płacimy
tyle
więcej
płacimy.
Za gaz. Tak, płacimy więcej za gaz, to każdy na stacji benzynowej czuje, że to jest jakby efekt tej niemieckiej wymuszania przez Niemcy na innych tej prowadzenia tej polityki. Natomiast pani zapytała, przepraszam...
Czy potrzebujemy komisji śledczej, która by skazała ewentualnie, kto jest winien temu?
Znaczy ja uważam, że jest to konieczne, jeżeli chcemy wyciągnąć z tego wnioski, bo... No bo chyba, że chcemy, żeby było tak, jak było, no to wtedy nie miejmy żadnych złudzeń, że Putin dalej będzie budował swoją potęgę, no i prędzej czy później będzie chciał, nawet jak zatrzyma się chwilę na Ukrainie, no to dalej będzie inwestował pieniądze w wojsko z naszego gazu, no i prędzej czy później będzie chciał się udać dalej. A to, że on chce się udać dalej, no to przecież to nie trzeba być czarodziejem i wróżką, tylko po prostu no, politycy rosyjscy wręcz to mówią wprost, że Polskę trzeba ukarać i tak dalej. Dlatego no, my musimy w tej chwili się zbroić, odciąć go od pieniędzy, ale naciskać na Niemcy, które no jak zwykle, no niestety muszę to powiedzieć, jak zwykle mają ogromny wpływ na to, że w ogóle ta wojna wybuchła, no bo bez pieniędzy nie byłoby wojny.
Gdzie Polska powinna dziś szukać sojuszników? Komu ufać, panie pośle?
Po pierwsze musimy budować silne państwo i nie robić tak, jak robiliśmy do tej pory, że wszystko, co przychodzi z Zachodu, to mamy być kserokopiarką i po prostu brać to jako dobrą monetę, bo czas pokazał, że wszystko, co do tej pory przychodziło z Zachodu, od zielonej polityki, która była oparta na Putinie, na gazie, po obśmiewanie patriotyzmu i ten cały kosmopolityzm, po te wszystkie teorie gender zamiast tradycyjnej rodziny, no dzisiaj na Ukrainie widać, co ma naprawdę znaczenie. Wszystko do tej pory, czy koncepcja, że Putina trzeba wprowadzać na salony, wszystko do tej pory, co było europejskie, okazało się gorsze niż to, co polskie. To Polska miała w tych wszystkich sprawach rację i my po prostu musimy się pozbyć tych kompleksów. Polska moim zdaniem powinna walczyć o coś więcej, to znaczy o budowę sojuszu, który przypominałby to, co znamy z czasów I Rzeczypospolitej, czyli na wschód. Powinniśmy próbować odbudować politykę jagiellońską. Jeżeli Ukraina by wygrała wojnę albo udałoby się ją powstrzymać, uważam, że to jest jakby naturalna droga. Widać, że dzieje się coś zresztą dobrego pomiędzy naszymi narodami. Być może w przyszłości, gdyby na Białorusi doszło do zmiany, również to ten obszar. I oprzeć to o gwarancje transatlantyckie, o anglosasów, czyli Wielka Brytania i przede wszystkim Stany Zjednoczone. To tam trzeba szukać naszych realnych sojuszników, którzy są bliscy nam wartościami. Wspólnie mamy tu interes. Dlaczego? No po to, że zawsze, kiedy doszłoby do głowy znów Niemcom i Rosji dogadywać się ponad naszymi głowami, żebyśmy mieli możliwość bijania klina pomiędzy tymi porozumieniami, które zawsze dla nas, ale i również dla całej Europy kończyły się źle.
Były premier Francji wskazuje, że Europejczycy muszą się zastanowić, czy chcą polegać wyłącznie na NATO, czy też wziąć los w swoje ręce i iść na dwóch nogach, czyli jednej tej europejskiej i drugiej transatlantyckiej. Czy pan by się z tym zgodził?
Nie, ja jestem przeciwny budowie armii europejskiej, bo armia europejska by oznaczała znów niemiecko-francuską, która byłaby narzędziem wykonywania polityki tych państw. A jaka jest doktryna polityczna tych państw, to przed chwilą widzieliśmy. W związku z tym oni chcą budować alternatywę dla NATO, dlatego że chcą wypchać interesy amerykańskie z Europy po to, żeby znów dogadać się z Rosją, a my nie możemy na to pozwolić. Uważam, że powinniśmy być przeciwni wszystkim koncepcjom tak zwanej autonomii strategicznej, tak zwanej armii europejskiej. Do historia zawsze jest nauczycielką życia. I widać, że dotychczasowe wojny światowe i największe tragedie rozpoczynały się albo od Niemiec, albo od Rosji, a z Ameryką udawało się jakoś to posprzątać lepiej bądź gorzej dla Polski, ale jednak. W związku z tym uważam, że tam powinniśmy kierować swoje strategiczne sojusze i budować naszą siłę w oparciu o wspomniane koncepcje polityki jagiellońskiej, Trójmorza, No to jest uważam przyszłość Polski.
A czy NATO powinno bardziej interweniować w sprawie Ukrainy, zdaniem pana?
No ja bym chciał, żeby tak się stało. Znaczy wręcz jest grzech, żeby jak Rosja krwawi, jest słaba, żeby jej nie dobić tam na tej Ukrainie. Natomiast no, Polska nie może tego zrobić sama. Nie możemy dawać się tak, jak już to bywało, drzewie podpuszczać i iść piersi w szeregu. Najlepiej, gdyby Stany Zjednoczone zdecydowały się jednak na interwencję, to wtedy Polska może pomagać. No ale już Polska już za dużo straciła, dużo krzywd, dużo krwi zostało Polski wylanej, żeby teraz Polska ryzykowała najbardziej. Tym bardziej, że w przypadku Rosji akurat jest ogromna asymetria ryzyka pomiędzy nami a Stanami Zjednoczonymi ze względu na położenie geograficzne. W związku z tym ja bym chciał, żeby NATO zrobiło więcej. I wtedy Polska najchętniej by pomogła, no ale tu Ameryka musi iść przodem, ale uważam, że jest to absolutnie w interesie amerykańskim. Przypominam list, bardzo znamienny list 27 polityków wojskowych, demokratycznych, najważniejszych, w tym dwóch, list otwarty, w tym dwóch byłych szefów NATO, którzy proszą Bidena o to, aby zrobić więcej w tej chwili, że Ameryka może zrobić więcej i powinna zrobić więcej na Ukrainie, żeby zatrzymać potencjalną wojnę na Ukrainie i żeby ona się nie rozlała na cały świat.
A czego pan spodziewa się po wizycie prezydenta Joe Bidena w Polsce? Czy na przykład prezydent USA może powiedzieć, że wejdzie do Ukrainy, że nie dopuści do dalszej masakry?
Ja bym chciał, żeby tak było, ale jestem realistą. Nie sądzę, że tak się stanie. Natomiast chciałbym, to na co realnie liczę, to jest to, że tutaj na wschodniej flance NATO w Polsce pojawią się większe siły amerykańskie, znaczące siły. Tak duże siły, żeby Rosji nigdy nie przyszło do głowy, żeby Polskę zaatakować. I dlatego, że Polska ponosi ogromne ryzyko, najbardziej pomaga Ukrainie, to znaczy jest takim, stanowi ogromne zaplecze pomocowe, tak to eufemistycznie, tak to ogólnie nazwę, dla Ukrainy, ale w związku z tym ponosimy największe ryzyko, no i NATO uważam, że powinno to zauważyć. Za dużo sił w ogóle NATO jest za Odrą, kiedy powinno być po wschodniej stronie Wisły. No i myślę, że jutro to jest ten moment, w którym powinno zostać to ogłoszone. Duże jednostki, solidny, mocny sprzęt na terenie Polski, żeby było jasne, żeby dla Rosji było jasne, ani kroku dalej.
USA mają jasne dowody, że Rosjanie celowo atakują cywilów. Zbrodniarz wojenny, tak nazwano Putina, panie pośle. Czy jest pan zwolennikiem kary śmierci, przynajmniej tak pan mówił jakiś czas temu? Jaka kara należałaby się dziś temu mordercy?
Najsurowsza z możliwych, która będzie odpowiadała jednak przepisom haskim. Natomiast no, ja powiem tak, że to pewnie dzisiaj ważniejsze byłoby to, żeby po prostu powstrzymać Rosję, bo ja bym chciał oczywiście, żeby Putin był natychmiast ukarany, natomiast no, to trzeba być realistą. Codziennie ludzie na Ukrainie giną, a przecież świat, wolny świat ma siłę, żeby ich powstrzymać. Ma siłę, ma zdolności. Skoro Ukraina potrafi, to dopiero wszyscy, gdybyśmy zebrali siły. Natomiast no, tak jak mówię, tu przodem muszą iść Stany Zjednoczone. Polska już za dużo krwi przelała na nich swoich ziemiach. I my pomożemy, natomiast potrzebna jest strategiczna decyzja Stanów Zjednoczonych.
A czy Putina mogą pozbyć się sami Rosjanie?
Oby. No tak już było wielokrotnie, że bojarzy robili porządki na Kremlu czy w Petersburgu. Tak już bywało rzeczywiście, jak się nie podobała polityka cara. Dlatego no oby akurat tutaj ta kalka w historii się powtórzyła.
Kiedy otrzymamy pieniądze na pomoc uchodźcom z Unii Europejskiej, panie pośle?
To jest pytanie nie do mnie, tylko do Niemiec, które zapewne dalej by przetrzymywały te pieniądze, dlatego że po prostu oni nie chcą silnej Polski. No to oni robią wszystko, żeby Polska była nie coraz silniejsza, tylko żeby była coraz słabsza, bo rozumieją to, że my jako jedni z niewielu w Europie nie chcemy się podporządkować wizji pod tytułem wspólne państwo europejskie pod przywództwem Niemiec, które by podporządkowały inne państwa Niemcom. Wiele się na to zgodziło, natomiast Polska się nie chce zgodzić. Czuje i bardzo dobrze, czuje swoją odrębność, czuję też jakby, że dotychczasowe diagnozy, myśli polskie po prostu okazywały się lepsze niż to, co Niemcy wszystkim narzucali. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy dzisiaj stworzyli instytucję, która będzie elementem zbudowania, podporządkowania sobie Polski Niemcom. Nie możemy na to po prostu pozwolić i dlatego jesteśmy szykanowani, bo gdybyśmy się na to zgodzili, no Niemcy już od dawna przecież między słowami rzucały Polsce papier. No chcecie mieć spokój? Taki deal próbowali. Chcecie mieć spokój? To musicie się zgodzić na państwo europejskie, musicie się zgodzić na zieloną transformację, która jest oparta na gazie rosyjskim i musicie się zgodzić na wspólne europejskie wartości, które są potrzebne do zbudowania państwa europejskiego, a te wspólne europejskie wartości to wszystko gender i tak dalej, które byłyby katastrofą dla Polski, tak samo gdyby były na przykład mocno wciskane na Ukrainie, no to kto by dzisiaj walczył o Ukrainę, skoro by miał jakiś ogólno, tam są schrozumia z patriotyzmu, byłby ten kosmopolityzm. To są po prostu utopie, tak samo jak utopią było to, że Putina da się ucywilizować i Polska ma szczególne moralne prawo, aby z tym walczyć, aby z tą arogancją i butą niemiecką walczyć, która już doprowadziła nas do dwóch wojen i niewiele brakuje, żeby była trzecia. Dlatego no, musimy to powstrzymać. To Polska ma szczególny tutaj, szczególne doświadczenie, szczególną bazę. To Polacy wyszuli to, co się stanie w przyszłości najlepiej i dzisiaj warto, żeby świat słuchał Polski. Widzę, że Stany Zjednoczone to zauważyły, Wielka Brytania to zauważyła, wielu dziennikarzy zachodnich to widzi i teraz przychodzi czas na klasę polityczną we Francji i w Niemczech.
To na koniec, panie pośle, czy Polska dziś może czuć się bezpiecznie? Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie? Czy nasz kraj jest zagrożony?
Polska, nigdy nie powinniśmy czuć, że nasze państwo jest... znajduje się w idealnym położeniu. To nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie. Zawsze musimy o Polskę się starać, zawsze musimy dla Polski pracować, zawsze o Polskę musimy walczyć. Dlatego zagrożenie jest realne, ale jednak ciągle wierzę, że przecież mamy artykuł 5, mamy NATO, mamy Stany, które być może wzmocnią jutro flankę, mam nadzieję, że tak się stanie, pod koniec tygodnia, przepraszam, wzmocnią flankę NATO tutaj, a być może jeszcze będziemy w stanie tak pomóc Ukrainie, która dobije Rosję i wypcha Rosję w ogóle z Europy, gdzieś tam w stronę Azji, jej wpływy po prostu polityczne i to by było najlepszy scenariusz dla Polski i temu scenariuszowi należy kibicować.
I tu stawiamy kropkę. Europoseł Patryk Jaki był dziś naszym porannym gościem. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo.